Kolego, rozpłakałem się.
Widzę twoje ślozy na twych jagodach.
Tak, pewnie nikt nie wie z jakiego powodu.
Ale
kolega już wie.
Tak, ale sytuacja jest poważna, proszę państwa.
Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków?
No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
Profesor Przemysław Wiszewski.
Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
No niestety, takie już mamy w przyległości, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków? Państwa. Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
To chyba możemy zdradzić w końcu.
Możesz zdradzić, ale proszę państwa, musielibyście zobaczyć twarz mojego kolegi. To jest głęboka rozpacz.
Tak, tym bardziej, że to był prezent od mojej żony.
Tak, i aż zakwilił, jak to zobaczył.
Tak,
proszę państwa.
No i teraz co ja mam teraz z tym zrobić?
Możesz zrobić tak jak Japończycy.
Nawet nie jestem w stanie skleić
właśnie
tego.
Przy pomocy złota się skleja. To jest osobna sztuka taka, że się złotem
proszę państwa,
skleja.
Przede mną zgliszcza.
Zgliszcza i dzyndzlą.
Tak, no i teraz czym my będziemy dzwonić?
Zębami.
Wiesz, ale to jeszcze, co ciekawe, ty znalazłeś to za jakąś książką.
Tak,
ktoś to chciał schować.
Tak, to
popatrz.
Podły czyn był generalnie.
Bardzo. A najgorsze to jest to, że nie mamy tutaj żadnej kamery.
Nie mamy. I wyjaśnij państwu, o co chodzi, bo
tak,
mogą...
Tak, proszę państwa, chodzi o dzwonek, który dotąd używaliśmy do dzwonienia, żeby wprowadzić przerwy.
Tak,
ale... Ku państwa ucieszę. Ponieważ my sobie tak gadamy i od czasu do czasu dzwoniliśmy. A teraz nie będziemy mieli czym dzwonić. Będziemy sobie dalej gadać. No i co wtedy zrobimy?
Piękny, ceramiczny, gliniany dzwonek niestety wygląda żałośnie.
A może ktoś z państwa ma jakiś taki metalowy dzwonek i chciałby nam sprezentować?
Lepiej pancerny, bo duchy tu chodzą.
Właśnie tak, wiesz, i będziemy znów płakać.
Będziemy dzwonić.
Kolego, muszę ci powiedzieć.
Życie ciężkie jest.
Straszne.
To jest
i teraz, no i jak ja zadzwonię teraz z tymi zgliszczami?
No właśnie, a serduszko jest tam?
Tak. No wiesz,
stało się?
Już patrzę. Jest.
No to?
Czekaj.
Coś tam? O!
Ale to nie ten dźwięk.
To nie ten dźwięk.
Ale to innego nie ma.
Zostaje nam póki co.
Teraz tak, dobrze, to już trudno, no nie wiem, jak ja przeboleję tą stratę, ale kolego, ostatnio jeden z naszych kolegów zaprzyjaźnionych zaproponował nam, żebyśmy zrobili reklamę.
Tak.
Ale to słuchaj, to zaszczyt nas chyba spotkał, nie?
Myślę, że tak.
Tak znanego podcastu.
Po prostu okazuje się, że mamy tak duży wpływ na sytuację geopolityczno-słuchalnościową podcastów w Polsce.
Chyba nie bardzo.
Nie. No zazwyczaj to ty jesteś takim optymistą, a ja tutaj smęcę, a to co to jest?
Chociaż nie. To tak źle może nie jest, mogłoby być lepiej. Zresztą tak jak sam doskonale wiesz, jesteśmy na etapie zdobywania kolejnych słuchaczek i słuchaczy.
Cały czas. My nie ustajemy, proszę państwa, w napięciu zdobywamy każdego słuchacza.
Ale zastanawiałeś się już nad tym, co powinno się w takiej reklamie znaleźć?
Nie, powiem ci szczerze, nigdy nie byłem w biznesie reklamowym. Uczestniczyłem raz. I to jeszcze.
Ale co robiłeś?
Skrytykowałeś wtedy tą reklamę gruntownie, więc ja się teraz boję w ogóle z czymś wyskoczyć.
No to kto to zrobi?
No chyba razem będziemy musieli. Damy radę.
To musimy to jakoś tak, nie wiem, muzyką jakoś poprzedzić?
I tańcami.
To jakieś takie kilka taktów, wiesz, jakieś takie.
Coś wymyślimy.
No to właśnie zastanówmy się, no bo jakoś musimy tak niekonwencjonalnie kolegów zaprezentować, nie? Czy jakoś tak zareklamować. Chociaż nie, oni się nie muszą reklamować, oni są już zareklamowani. A to w ogóle z ich strony jakaś taka dziwna propozycja. To znaczy oni co, chcieli nam takie rzucić, nie wiem, koło ratunkowe czy co?
Może tak, może już się tak pogrążamy, że właśnie, ale oni też nas zareklamują, więc...
Oni też nas zareklamują. Wiesz co, to może zróbmy tak, ponieważ... My się jeszcze na tym zastanawiamy, kto wie, może oni już mają gotową reklamę i wtedy na przykład posłuchamy, jak oni nas reklamują, a wtedy możemy zareagować.
Możemy, ale w ostatnim podcaście nie reklamowali, więc...
No właśnie, ale może wiesz, pozostali o tym nie wiedzą jeszcze.
Może. W każdym razie ja już mam wizję. Masz będzie wizję? Lew, będzie ryczenie i będzie odpowiednia taka dźwiękowa oprawa.
No dobrze, skoro tak uważasz, to się zastanawiamy. Dajemy sobie tydzień?
Dajemy sobie tydzień,
dobrze. Wiesz, już
kolega chciał dzwonek wziąć.
A ten dzwonek nasz padł. No dobrze, spróbuję coś zrobić z tym dzwonkiem, żeby tak jakoś... Ojej.
Brzmi to tragicznie, proszę państwa. Tak.
No dobrze, kolego. Nowinki, starowinki. Co
nowinki, starowinki.
Ciekawego dzisiaj, przygotowałeś.
Tak, dzisiaj trochę o takim przekładańcu chciałem opowiedzieć krótko, bo akurat przekładańcem się zajmowałem.
Tak,
nawet trochę ciasto w minionym tygodniu. Jest taki poemat walijski, który się zwyczajowo nazywa Gododdin. Mhm. Przypisuje się jego autorstwo walijskiemu bardowi, Neirinowi albo Aneirinowi, co okazuje się nie być prawdą, ale do tego za chwilę dojdziemy. I choć tenże poemat zdaniem najbardziej utytułowanych badaczy miałby powstać gdzieś w okolicy VII wieku, na początku VIII wieku, to jego pierwsze przekazy pochodzą z wieku XIII. Co więcej, choć do niedawna, w zasadzie do schyłku ubiegłego stulecia, zdecydowana większość badaczy wskazywała, że jest to dość jednorodny poemat, który opiewa walkę Walijczyków, Brytyjczyków w zasadzie, Brytów z północy, właśnie z Królestwa Gododdin, z Anglosasami z Deiry, co miało się skończyć wielką bitwą, w trakcie którego 300 dzielnych rycerzy brytyjskich zginęło, ale każdy z nich zabił co najmniej 10-krotnie więcej wojów anglosaskich. No i cały ten epos miał opowiadać o owych zabitych rycerzach. Ale tu przechodzę do tego, dlaczego przekładaniec. Badacze, którzy zajmują się współcześniej, to tak ujmijmy, czyli sprzed dwóch mniej więcej dekad, funkcjonowaniem tekstów starowalijskich, zauważyli, że cała ta opowieść jest bardzo sztuczna, że ten poemat nie składa się ze zwrotek, ale z pieśni, z stance, które są w gruncie rzeczy powiązane tematem zupełnie innym, niż to sugerowali dotychczasowi badacze. Ta bitwa, o której ciągle się mówi, pojawia się tylko w dwóch, trzech, może czterech z tych pieśni, natomiast wszystkie pozostałe, owszem, dotyczą walki, dotyczą bohaterstwa różnych, czasami, może nawet w większości, wymienionych z imienia rycerzy brytyjskich. Natomiast nie ma w nich żadnych wzmianek o królu, który miał wieść tych rycerzy z Gododdinu. Nie wszędzie w ogóle pojawia się sam temat Gododdinu. Generalnie jest to bardzo interesujące, ale jednak zbiór elegii opisujących bohaterską śmierć i dokonania rycerzy brytyjskich, czy wojów brytyjskich. Teraz idźmy dalej. Nagle okazało się, że nie da się wydatować jednoznacznie całego poematu na jeden okres czasu, bo zachowały się dwa odpisy w tej samej księdze zresztą, zwaną Księgą Aneirina z XIII wieku. Dwa odpisy tego poematu, czyli dwie wersje, które różnią się od siebie. I żeby było ciekawiej, w tych dwóch wersjach można wyróżnić również trzecią. Ze względu na to, że i tutaj już musimy wniknąć jeszcze głębiej, one różnią się ortografią, dlatego, że oddają różne etapy rozwoju języka starowalijskiego. No i teraz nie tylko, jak spojrzano jeszcze bliżej, okazało się, że nie tylko różnią się ortografią, ale też poszczególne te same pieśni w tych zbiorach różnią się także tematyką. Niektóre pieśni, które znajdują się w jednym zbiorze, nie znajdują się w drugim zbiorze. W jednych pojawiają się królestwa Deiry i królestwa Bernicji anglosaskie, w drugim pojawia się tylko królestwo Deiry, a w trzeciej w ogóle nie pojawiają się te królestwa anglosaskie. W związku z powyższym badacze wyodrębnili z tych dwóch zbiorów trzy warstwy, przy czym one przenikają się w tych zbiorach, jedna najstarsza, druga młodsza i trzecia najmłodsza. Każda z nich wędrowała inaczej, to znaczy powstała jako zbiór najprawdopodobniej ustny, w pewnym momencie spisany przypuszczalnie w królestwie Raged, po czym wędrowały one do królestwa Gwynedd, czyli dzisiejszej północnej Walii. w różny sposób, zbierając po drodze różne opowieści i różne okoliczności czasowe. I tam w XIII wieku rzeczywiście zostały wpisane do tej księgi, która jednak nie była zbiorem dzieł Aneirina, tego barda, który zresztą pojawia się też w innym źródle historiograficznym dotyczącym historii wczesnośredniowiecznej Walii, tylko była rodzajem takiej podręcznej księgi dla bardów, którzy mieli przygotowywać się do napisania albo wygłoszenia własnych pochwał. Coś w rodzaju podręcznika najlepszych przykładów tego typu pieśni. Tak samo funkcjonowała księga Taliesina, ale to już jest na inną opowieść. W rezultacie więc, kiedy starsi badacze mówili o jednolitym utworze, który dokumentuje moment starcia Brytyjczyków z północy z napierającymi z południa Anglosasami, dziś raczej mówimy o bardziej skomplikowanym utworze, który pokazuje nam kulturę bohaterską, kulturę heroiczną, mniej więcej 8-9 wieku, ale już nie tylko północy Brytanii, czyli tego pogranicza szkocko-brytyjsko-anglosaskiego, ale generalnie tej kultury walijskiej w różnych, czy brytyjskiej, w różnych jej odsłonach. Taki przekładaniec, gdyby ktoś chciał korzystać ze źródeł wczesnośredniowiecznych.
To ja mam pytanie, mogę?
No, pewnie.
To powiedz mi, jak to było z prawami autorskimi teraz?
To jest piękne rzeczywiście, bo ci sami bardowie w tej samej pieśni potrafili mówić, że to są słowa Aneirina, którym, jak i za chwilę w drugiej pieśni powiedzieć, te słowa on gdzieś wygłosił Aneirin, a w trzeciej Aneirin już nie żyje i my po jego śmierci. Więc
czyli był ich jakiś taki twórczy wkład.
Wiesz co, był twórczy wkład, ale to raczej były wzorce, tak jak w przypadku Taliesina w ogóle nie jesteśmy pewni, czy on funkcjonował nawet, tak. Ale zostało przekaz taki i wykorzystywanie jego imienia podnosiło wartość tego, co robisz. Jak mówiłeś, że śpiewasz pieśń, którą skomponował Aneirin albo Taliesin, no to było coś wielkiego. To po prostu tak, jakbyś dzisiaj wygłaszał nieznaną fraszkę Kochanowskiego.
To teraz tak wiesz, przekładając na naszą współczesność, kto wysłuchał naszego podcastu, ten może się odwoływać do niego.
Ale nawet więcej, nasz podcast to są słowa Kochanowskiego znalezione w bardzo tajemniczej dziupli,
tak,
gdzieś pod dębem, który został zasadzony przez Chrobrego.
I teraz się dziwi, że mamy tak mało słuchaczy.
Właśnie temu się dziwię, a my tu takie perły rzucamy.
No tak. Więc moja historia taka jest trochę przewrotna, chociaż... Znaczy ja wiem. Proszę Państwa, ostatnio byłem w Pchnim Targu i tak jak sobie chodziłem między tymi straganami, chociaż nie był to typowy taki Pchnim Targ, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdzieś na świeżym powietrzu wyciąga się te koce, czy jakieś tam inne obrusy, czy coś tam i tam się wkładzie takie czy inne przedmioty, które...
Flomarktuje.
No więc, które wiesz, są zbędne i tak dalej. I cieszymy się z tym, że możemy zaproponować albo dać im drugie życie, a może tak, albo inaczej. Osoby kupujące mogą nadać im całkiem nowe znaczenie. Tym razem byłem krótko w części Drezna, w której jest Neustadt. I tam przez przypadek, przechodząc między ulicami, trafiłem na piękny budynek hali targowej i były tam też takie drogowskazy właściwie z informacją, że w środku jest Pchnim Targ. No trochę to było takie dziwne, no więc pomyślałem sobie, chętnie skorzystam, podejdę, nie byłem tam jeszcze nigdy w tej hali. I faktycznie na dwóch piętrach sprzedawcy rozłożyli swoje stragany, swoje dobra i mogłeś tam po prostu przechodzić między tymi właśnie straganami i przyglądać się temu czy tamtemu. No więc zacząłem się zastanawiać w którymś momencie, no zaraz, skąd się wzięła w ogóle tradycja tych Pchnim Targów. No i wyobraź sobie, jak już zacząłem szperać, szukać po powrocie, to okazało się, że mamy korzenie średniowieczne. Kolegę pewnie tu w żaden sposób nie zaskocza, ale na przykład to, co mnie się spodobało, to generalnie zwrócenie uwagi, że jeżeli chcielibyśmy doszukiwać się jakiejś genezy, to znajdziemy ją w średniowiecznym Paryżu. No i tutaj mamy różne już wskazania, kiedy po raz pierwszy, w jakiej części Paryża i tak dalej, więc można podejść do tego w dwojaki sposób, to znaczy zwracając uwagę na te średniowieczne korzenie i chodziło tutaj przede wszystkim o możliwość odkupienia od bogatszych mieszczan ich ubrań. Czasami zdarzało się, że były tam też i pchły, a następnie sprzedanie ich dalej, mniej zamożnym mieszkańcom tego właśnie Paryża. To stąd właśnie miejsce, gdzie dokonywano tego procederu, nazwano pchlim targiem, ale, i stąd to się to po prostu wzięło podobno.
Powiedz mi, czy to podnosiło twój prestiż, jak gryzła cię pchła, która wcześniej gryzła pchła
Wiesz,
księcia?
Ja się uspokoiłem, wiesz, że to jest jedna z możliwości, wiesz, bo jest jeszcze i druga możliwość, o której za chwilę powiem. W każdym razie po francusku zaczęto nazywać te pchle targi marchopus. Marchopus, słuchaj, no marchopus, no bardzo ładnie, czyli po niemiecku Flohmarkt albo Trudelmarkt, w zależności od tego, która nazwa ci się bardziej podoba. To byłaby pierwsza ta możliwość. Druga natomiast możliwość to jest też taka, że pod koniec XIX wieku zauważono, że na niektórych ulicach Paryża był ogromny ruch, to znaczy w różne strony, wiesz, i ludzie proponowali sprzedaż różnych przedmiotów też. No i właśnie od tego zamieszania, od tej ruchliwości wzięła też nazwa, no właściwie tej formy no sprzedaży do różnych niepotrzebnych rzeczy, właśnie ten pchli targ. Ale co ciekawe, i to myślę, że to warto przede wszystkim podkreślić, że o ile z takimi targami mamy do czynienia we Francji, w Paryżu, to bardzo szybko też zaczęto organizować takie targi w Belgii i to są drugie co do ważności, przynajmniej tak wyczytałem, drugie co do ważności pchle targi. I teraz podobno bardzo znany jest, ale nie miałem okazji, słuchaj, zobaczyć, ale być może ty nawet widziałeś, w Brukseli, mianowicie w dzielnicy Marol, jest taki targ, który się nazywa od 1873. Podobno jeden z najbardziej znanych targów w ogóle pchlich. I to się nazywa Place du... Teraz, żebym teraz tutaj... Je de Bal? Albo Je de Bal chyba, tak. Tak, od 1873 roku. No w Niemczech to trochę oczywiście pojawiło się później, ale też się pojawiło, nie mówiąc już o Europie Środkowo-Wschodniej. Ale co mnie jeszcze zainteresowało i myślę, że abstrahując teraz od genezy tego określenia, też charakterów, miejsca i tak dalej, to są różne zwyczaje, które trzeba uwzględnić, będąc w takim miejscu. Chodzi tu przede wszystkim o negocjowanie ceny. I o ile dla chętnych w Europie Zachodniej rzeczą oczywistą jest, że tą cenę się negocjuje, że to nie jest ostateczna cena. W moim przypadku to było tak, że moje ceny w ogóle nie były podane, więc trzeba było najpierw zapytać. Nie wiem, pan chyba zlustrował mnie szybko, na ile wyceniam tego pana i na ile będzie chciał ewentualnie dać za to czy za tamto, ale o tym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej to mnie zainteresowało, że w tych opowieściach okazuje się, że w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma tego zwyczaju negocjowania ceny, że w cenę, którą się podawało, to była cena ostateczna. No i albo się godziłeś na taką cenę, albo też nie akceptowałeś lub też nie akceptowałeś. No jest to rzecz ciekawa. Jeszcze inaczej, myślę, i tak bardzo w sposób chyba zbliżony do tego, co znamy z Europy Zachodniej, to jest jeszcze postępowanie handlarzy w innych kulturach, na przykład arabskich, gdzie tam podobnie cena podana nie jest ceną ostateczną, tu trzeba negocjować i najlepiej, jeżeli usiądziemy razem i napijemy się herbaty i dopiero
tak jest,
pijąc możemy zastanowić się nad ostateczną tą właśnie ceną. Więc to mi się bardzo podoba. Natomiast dlaczego tak długo opowiadam o tym, bo sprzedawanie różnych przedmiotów, które już nam nie są potrzebne lub też takie, które naszym zdaniem wydaje się, że mogą się komuś jeszcze przydać, ma jeszcze ten taki aspekt społeczny, to znaczy jest to taki bezpośredni kontakt między ludźmi, wymiana, rozmowa i właśnie ten element społeczny jest tutaj charakterystyczny, dlatego ja nie wiem jak ty, ale ja z przyjemnością chodzę na takie właśnie targi i nawet jeżeli nic nie kupię, to sprawia mi przyjemność nie tylko jakiegoś takiego obcowania w takich miejscach, ale też czasami zamienienia dwóch, trzech zdań ze sprzedającymi.
To moja Agniesia oczywiście uwielbia takie rzeczy pod iglicą. Oczywiście u nas tego typu rzeczy się odbywają, choć tamten może nie jest aż tak rozbudowany ten targ. Ale wiesz co, przypomniała mi się kwestia pcheł. Przypomniała mi takie zjawisko dość wczesne, bo sięgające przełomu XVII-XVIII wieku, jakim był handel szmatami. Mhm. Oczywiście chodzi tu o stare ubrania, ale nie tylko, generalnie o starą odzież, która była skupowana i następnie przewożona gdzieś dalej i wytwarzano z niej papier oraz różne inne rzeczy. Przy okazji też handlowano jednak tymi ubraniami. Ale co ciekawe, w związku z tym, że pchły, jak sam mówisz, lubią tego typu rzeczy, to taki handel był traktowany jako zagrożenie sanitarne. Mhm. I w momencie, kiedy pojawiała się zaraza w jednym państwie, wprowadzano kordon sanitarny, który miał zatrzymać właśnie tego typu handel. Taki najsłynniejszy, najbardziej długotrwały właśnie tutaj oddzielał Śląsk od Polski w ciągu pierwszej i drugiej dekady XVIII wieku. I był dziś wręcz traktowany jest jako nie tyle przejaw troski o kwestie sanitarne, ile jako rodzaj zatrzymania tego eksportu szmat, który upośledzał papiernictwo na Dolnym Śląsku. Więc handel starzyzną, w tym starymi ubraniami, nie jedno ma imię, tak. Ale wiąże się z pchłami.
Z pchłami, tak. To co, dzwonimy?
No, próbujemy.
Straszne. Kolego, lektury.
Tak, proszę Państwa.
Co obejrzałeś albo wysłuchałeś?
Tak, jedna książka i oczywiście podcast. Książka nietypowa, bo z racji zajęć, które akurat przychodzi mi prowadzić, zapoznałem się z krótką historią etyki.
O.
Alasdaira MacIntyre'a. Książka mająca już za sobą chyba ponad dekadę, ale wciąż bardzo ciekawa, z tego względu, że ta krótka historia etyki w zasadzie dotyczy poglądów etycznych, które ukształtowały współczesne rozumienie podstaw dobra i zła, dobrego i złego działania w Europie. Nic więc dziwnego, że tutaj ogromną rolę odgrywa przede wszystkim historia starożytna, i etyka starożytna, wykształcenie się tej etyki starożytnej, co jest też bardzo pouczające, bo mimo wszystko często mówimy, że starożytność jest tym kamieniem węgielnym europejskiej kultury, ale de facto to jest trochę taki slogan. Znaczy na pytanie, no ale co dokładnie jest tej starożytności? No sztuka, no ale co to znaczy sztuka? Kanony sztuki? No przecież dzisiaj kanony sztuki greckiej nie odgrywają takiej roli w naszej estetyce. Widzimy zupełnie inaczej kwestie funkcjonowania sztuki. Tymczasem ta książka świetnie pokazuje, w jaki sposób podstawowe dylematy moralne, etyczne, które my przeżywamy i omawiamy, wyrastają właśnie z tego rozumienia miejsca jednostki w społeczeństwie starożytnej Grecji. Dylematy, które wtedy po raz pierwszy zostały przedstawione, w zasadzie są żywe do dzisiaj, ale też, co równie ważne, zwraca uwagę autor na to, że funkcjonujemy w ramach tak zwanych wspólnot etycznych, to znaczy historycznie uwarunkowanych grup, które podzielają pewne wspólne przekonania etyczne. To też jest istotne, bo pozwala nam z kolei, ja jako historykom, zabrać głos w sprawach etycznych, to znaczy nie czuć się pozbawionym tej możliwości, że my nie możemy się wypowiadać. Nie, wręcz przeciwnie. Właśnie jako historycy mamy prawo mówić o tym, jakie są uwarunkowania pewnych formacji kulturowych, które mają określone przekonania etyczne, dostrzegać ciągłość tych zasad etycznych, jak i dostrzegać kulturowe różnice wynikające z takich, a nie innych uwarunkowań historycznych. Bardzo ciekawa książka, niedługa, serdecznie polecam. Wydawnictwo Znak, trzecie wydanie, niedawno opublikowało. To jest jedna rzecz, a druga to oczywiście wspomnianie już na początku nasi koledzy z Podcasterixa, bowiem podjęli oni w ostatnim odcinku temat właśnie w gruncie rzeczy etyczny, bo zadali pytanie takie, czy uczniowie i uczennice mogą, a może nawet powinni mieć poglądy i prezentować je w trakcie zajęć, ale też przewrotnie, czy jest w ogóle do uniknięcia, żeby nauczyciel prowadząc zajęcia nie wymagał od nich tych poglądów. Czy nauczyciel ma prawo wymagać, zwłaszcza takiego przedmiotu jak historia, poglądów, które dotyczą funkcjonowania społeczeństwa i funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. No oczywiście tu aż się prosi o to, żeby ten komponent etyczny wprowadzić. Koledzy zajęli się raczej funkcjonowaniem takiej strony dydaktycznej, w jakim zakresie i kiedy nauczyciel i jak może kształtować, wpływać na te poglądy. Zgadzam się absolutnie z tym, że te poglądy w ramach zajęć nie mogą być ukształtowane przez nauczyciela, ale nauczyciel, i tu również się zgadzam, ma prawo wymagać, żeby uczniowie swoich poglądów bronili, żeby umieli argumentować i też rozumieć swoje poglądy, bo zwróć uwagę, że często nawet wśród studentów spotykamy się z takimi postawami, kiedy studenci wygłaszają dość stanowczo poglądy, ale potem, kiedy dochodzi do dyskusji, mają problem z ich obroną. Co znaczy, że przyjęli je pod wpływem autorytetu, być może pod wpływem takich emocji mniej lub bardziej gwałtownych.
Czasami też lektur, to się też zdarza.
Czasami też lektur, oczywiście, ale jak przyjmujesz pod wpływem lektury, to już raczej masz ją jakoś uargumentowane.
Tak, to,
nie?
To odwołujesz się. Tak.
Dokładnie, natomiast brak takiego uargumentowania powoduje, że nie jesteś skłonny do dyskusji. To znaczy, jesteś przekonany, że masz rację, ale nie chcesz nawiązać kontaktu z drugim człowiekiem. A to już staje się niebezpieczne, bo nie ma tej postawy dyskursywnej, otwartej na to, że ktoś inny może mieć inny pogląd, a ja mogę być w błędzie.
Ale nie miałeś wrażenia, bo słuchałem także i tego samego odcinka i tak jak słuchałem, to trochę narastało u mnie pewne jakieś takie zaniepokojenie, bo z jednej strony mówiono o poglądach, ale mnie się to jednak w wielu przypadkach kojarzyło ze zdaniem, bo to jest pytanie, co tak naprawdę mamy wzmacniać? Czy mamy wzmacniać zdanie ucznia? I tutaj w tym przypadku chyba to jest naszym zadaniem, to znaczy, żebyśmy w jakiś sposób starali się zachęcać go do tego, żeby mógł sobie wyrobić jakieś zdanie na taki czy inny temat i tak jak przed chwilą powiedziałeś, użyć takich czy innych argumentów, które będą pozwalały mu to zdanie dodatkowo udokumentować. Natomiast pogląd jest chyba czymś innym. I tutaj trochę mi zabrakło takiego jasnego odróżnienia. Wiesz, nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, ale ja bym tutaj trochę doprecyzował, to znaczy, czego my tak naprawdę oczekujemy od tego ucznia, bo ja miałem wrażenie, że to trochę koledzy tak zamiennie używają i do końca nie wskazali nam tutaj, gdzie są te pewne granice. Bo
no tak, bo tam tak pojawia się i kwestia też empatii, kiedy wchodzisz, czy masz wyobrazić sobie, że jesteś kimś innym. Bardzo dobre ćwiczenie, ale to jest ćwiczenie z empatii przede wszystkim, a mniej z uargumentowania poglądu czy światopoglądu, ale tak czy siak rzeczywiście ta rozbieżność między poglądem na coś, światopoglądem, czyli na wszystko de facto, bądź posiadanie własnego zdania w jakimś zakresie. Różne kwestie. Natomiast wiesz, ja nie jestem przekonany, czy rolą nauczyciela jest wzmacnianie poglądu ucznia. Raczej rolą nauczyciela jest pokazywanie sposobu, w jaki może on zweryfikować swój światopogląd, pogląd czy zdanie.
To chyba jest ważniejsze. Wiesz.
Tak, zdecydowanie, żebyśmy my wykształcili grupę obywateli, którzy są w stanie podjąć dyskurs i którzy sądzą, że dyskurs...
Czyli bardziej zwrócenie uwagi na tą otwartość,
tak jest.
Po to tylko i to danie tych narzędzi, które pozwolą funkcjonować w ramach tej otwartości.
Dokładnie tak. Tak,
i odróżnić to, czy tamto.
No, słusznie. Z mojej strony to tyle.
Nie, to dziękuję. Widzisz, to słuchaliśmy też tego samego odcinka i muszę przyznać, że faktycznie zawsze jest to dobra jakaś taka zachęta do tego, żeby się zastanowić, a przede wszystkim podejrzeć, o czym dyskutują dzisiaj niektórzy nauczyciele.
Tak,
tak, żeby mieć jakąś taki pewien przegląd tego, przed jakimi dylematami stają.
No i zawsze ma się Schadenfreude, że też mają kłopoty techniczne.
Całe szczęście, wiesz, to znaczy, bo to by wyszło na to, że my tutaj tylko, wiesz, to my mamy tutaj jakieś problemy. No dobrze. Ale nie, to nie jest Schadenfreude, to znaczy, wiesz, to ja myślę, że każdy, kto przygotowuje taki czy inny odcinek, to chciałby to zrobić perfekcyjnie. Domyślam się, że tu Jacek Staniszewski, który edytuje te odcinki, no chyba potrafi sobie wyobrazić jego stosunek do właśnie różnych problemów, z którymi jest konfrontowany, ale zostawmy to.
Tak.
No dobrze. Wspomniałem o tym, że byłem na Flowmarcie. Byłem faktycznie na Flowmarcie i tak z ciekawością przyglądałem się temu, co można na nim spotkać. No więc właściwie wszystko. No więc tutaj chyba nie jestem żadnym odkrywcą. Myślę, że każdy, kto przechodził między tymi straganami, czy też wyłożonymi na ziemi, na kocyku albo czymś tam innym, jakiejś takiej ceracie, wiesz, mógł znaleźć coś dla siebie. No ja przede wszystkim zwracam uwagę na książki, bo to jakoś robię zawsze. No i muszę ci powiedzieć, że trafiłem na dwie książki, no i postanowiłem je kupić. W jednym przypadku to tu się zastanawiałem, kupić, nie kupić i tak dalej. No cena jakaś nie była tam zabójcza, ale ostatecznie kupiłem. Natomiast drugą książką już nie miałem takiego dylematu, chciałem ją kupić, bo co się okazało? Mianowicie, mimo że interesowałem się wcześniej tą dziennikarką niemiecką, w końcu nawet jestem wydawcą biografii tej dziennikarki, to muszę ci powiedzieć, że jakoś umknęło mi to, że ta znana dziennikarka, Marion Gräfintenhoff, bo o niej mowa, była także zapaloną laikistką. I w chwili, kiedy znalazłem ten piękny album, pięknie wydany album, no to wiesz, każdą cenę postanowiłem zapłacić, bo nie miałem tego albumu. No i faktycznie teraz mam go przed sobą i muszę ci powiedzieć, że nie żałuję. Aha, dodam tylko, zapłaciłem 4 euro. No więc bym wręcz powiedział, że podarowano mi tą książkę. To jest, słuchaj, kolejny plus bycia w takim pchnim targu, bo tak, nie tylko możesz się potargować, ale też no, te ceny, które są proponowane, są naprawdę atrakcyjne może niekoniecznie, tak jak to na tych naszych czasami targach pchlich, albo to się u nas nazywa targi staroci, tak?
Tak, tak.
Że te ceny są jakieś po prostu obłędne.
Z kosmosu,
tak, z kosmosu wielokrotnie. No tu w tym przypadku dobrze się stało, ponieważ w ogóle cała ta historia jest w ogromnie interesująca. Mianowicie po raz pierwszy aparat do ręki nasza bohaterka wzięła po maturze. Dostała po prostu w prezencie od rodziców. No, biorąc pod uwagę cenę tego aparatu wtedy, to była Leica 1A, to słuchaj, w 28 roku, no to cena była naprawdę wysoka, więc to był bardzo cenny podarunek. No, myślę, że to moglibyśmy tak porównać z naszą pierwszą komunią, kiedy to pierwszokomuniści dostają w różnego rodzaju rzeczy.
Motory, samochody, całkie
rzeczy. Coś w stylu, nie? No właśnie, tak. W każdym razie coś cennego, prawda? Mm-hmm. To znaczy tutaj w tym przypadku też po zdanej maturze, ja nie wiem, czy u nas jest taki zwyczaj, że po zdanej maturze coś się wręcza. No w każdym razie faktycznie tutaj rodzice podarowali jej ten aparat i wyobraź sobie, że zaczęła robić zdjęcia i robiła bardzo dużo tych zdjęć, także podczas II wojny światowej, ale ostatecznie ten aparat krótko po wojnie, jadąc tramwajem, po prostu zapomniała go zabrać. No po prostu, ale z kolei jeszcze nie było na tyle ją stać, żeby kupić sobie nowy model i dopiero na początku lat 50. kupiła sobie drugą Leicę. Kiedy weźmiesz ten album do ręki, to album ten jest złożony z różnych zdjęć, które wykonywała Gräfintenhoff na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pierwsze zdjęcia to są te zdjęcia z końca jeszcze lat 20., ostatnie to są lata 60. I wykonywała je podczas różnych podróży. I tutaj wydawcą jest Gräfintenhoff. Wybrał, moim zdaniem, takie zdjęcia, które pokazują faktycznie kunszt autorki, bo jeżeli przejrzysz sobie te zdjęcia, zdjęcia czarno-białe, to odnosisz wrażenie, że świetnie miał opanowany warsztat. To znaczy, że te zdjęcia nie są przypadkowe, że te kadry też zostały świetnie opracowane. I te zdjęcia potrafią cię zainteresować. To znaczy, każde z nich może funkcjonować praktycznie osobno. I tutaj pozwólcie Państwo, że może wybiorę jeden z fragmentów, tutaj taki, który mnie szczególnie z racji moich zainteresowań zainteresował, czyli pobyt hrabiny Dynhoff w Moskwie podczas tej słynnej wizyty kanclerza Adenauera w 1955 roku. Tu miała pani hrabina możliwość, do końca nie wiemy, czy miała możliwość odłączenia się od tej delegacji, czy też, no ale pewnie tak, skoro, a to widzimy zresztą po tych zdjęciach, które tutaj zamieszczono, że interesowało jej życie codzienne zarówno Moskwiczan, mieszkańców Moskwy, ale też i rejestrowanie obrazów, które widziała jadąc pociągiem. Także tutaj mamy naprawdę bardzo taki ciekawy moment zarejestrowany połowa lat 50., czy druga połowa lat 50. I takimi no, nietypowymi zdjęciami. To znaczy, to nie są żadne agencyjne zdjęcia, do których jesteśmy generalnie przyzwyczajeni, tylko faktycznie takie, które bym dzisiaj może określił jako zdjęcia streetowe, czyli takie, które pokazują nam to życie codzienne i na przykładzie właśnie ulicy moskiewskiej. To, co jest ważne, to właśnie ten bratanek, który wspomniany przeze mnie Friedrich Dynhoff jako wydawca, to oprócz zdjęć dołączył także i teksty samej dziennikarki. Także one stanowią kapitalne tło, czy też dopowiadają to, co widzimy na zdjęciach. Koledze pokażę, ponieważ jest kilka wątków Polski, które mogą go zainteresować. To znaczy książka zaczyna się od Prus Wschodnich. To też bardzo mi się podoba, to takie klamrowe, taka klamrowa budowa tej właśnie książki, a kończy się na zdjęciach z Mazur, żeby tak pokazać tą drogę, którą przebyła hrabina Dynhoff, grafin Dynhoff, jako autorka tych zdjęć. A wszystko to się, słuchaj, wzięło z tego, że po śmierci hrabiny, podczas porządkowania materiałów rodzinnych, wspomniany przeze mnie wydawca trafił na pudełko z rolkami filmowymi i to go zaintересowało. Postanowił je wywołać i tak właśnie doszło do powstania tej książki. I muszę ci powiedzieć, że dobrze się też stało, że mamy tutaj do czynienia, i tutaj to jest zasługa wydawcy, że mamy zdjęcia dużego formatu, co pozwala nam faktycznie podelektować się tymi właśnie zdjęciami. No, a dla mnie zostały wykonane lajką, tak więc to też ma dodatkowe znaczenie.
Nie, bardzo ładne zdjęcia, bardzo elegancka też kobieta, patrząc po tych zdjęciach, no i muszę przyznać, że...
Książka nie jest nowa, to od razu też powiem, że nie wiem dlaczego umknęła mi generalnie, ukazała się już dobry kilka lat temu, ale jak to czasami bywa, jest to efekt aha, więc tym bardziej. No i trafiła do mnie druga książka, tutaj chcę podziękować profesorowi Janowi Piskorskiemu za przesłanie tej jego książki. To jest książka trochę nietypowa, ale książka, która może ciebie, ale także i państwa zainteresować. Mianowicie profesor Piskorski w przeszłości, autor licznych publikacji dotyczących przykładowo wysiedleń, wypędzeń, ale przecież znany jest przede wszystkim jako historyk zajmujący się okresem średniowiecza. Często, myślę, że należy do tych historyków, które byśmy określili jako public historians, czyli wielokrotnie zabierał głos w różnych ważnych sprawach, gdzie historia albo była głównym tematem, albo gdzieś tam przewijała się. Publikował te teksty w różnych miejscach, często tutaj korzystał z zaproszenia Gazety Wyborczej. W tej książce, która właśnie jest przede mną, a została wydana w Krakowie w tym roku w wydawnictwie Universitas, znajdą państwo wybór tekstów profesora Piskorskiego. I pozwólcie, że przytoczę te rozdziały, to od razu państwu pozwolą też troszeczkę zorientować się, jakimi tematami profesor się interesował i o jakie tematy chodzi. Pierwszy tytułem wstępu niejako rozdział zatytułował Trzy głosy o języku, historii, polityce. Dalej mamy kolejny rozdział Czas trwa, pamięć mija, historia się zmienia, ludzie, jednostki i pokolenia odchodzą. Następny rozdział to Zamknęliśmy drzwi na klucz, pamięć wojny, przesiedleń, uchodźców. Następny Polacy i Niemcy w Europie, spory z historią w tle. No i ostatni, czwarty rozdział tego tomu, zadawnione urazy, stereotypy, mity, symbole, megalomania. Wiesz, sięgnąłem do tej książki, od razu powiem, znam większość z tych tekstów, czytałem je w przeszłości, ale bardzo się cieszę, że są koledzy, koleżanki, którzy zadają sobie trud, żeby nawet te teksty, które wydawałoby się, za które nie można dostać punktów, od razu powiem, ale takie, które pokazują, że historią można się w różny sposób zajmować. Przecież to są teksty generalnie rozproszone, ale zebrane w jednym tomie i opatrzone tymi głównymi rozdziałami, które też wskazują trochę te główne jakieś kierunki zainteresowań, no jest po prostu rzeczą cenną. To znaczy masz w jednej książce, w jednym miejscu te właśnie teksty, które możesz sobie przypomnieć, ale są też i teksty, których nie znam i z tych też powodów chętnie po tą książkę sięgnę. Także jeszcze raz dziękuję panu profesorowi Piskorskiemu za tą przesyłkę. Jeszcze raz tytuł, Bitwy o przeszłość, nauka, polityka, a ja nie wiem, czy podałem wcześniej tytuł, no to teraz podam. Bitwy o przeszłość, nauka, polityka, media, edukacja. Jan Piskorski, wydawnictwo Universitas w Krakowie. Także serdecznie Państwu polecam. Być może uda nam się zorganizować prezentację tej książki, ale także i wcześniejszych we Wrocławiu za kilka miesięcy. Poinformuję, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, kiedy taka prezentacja z udziałem autora dojdzie do skutku. Chciałem powiedzieć o Podcasterixie, ale to już mnie uprzedziłeś, tak więc zamykam to pewną klamrą, jeśli pozwolisz, także...
Bez dzwonka.
Nie, postaram się ten dzwonek jeszcze choć na chwilę uruchomić, ale zobacz, jak on płacze, zobacz, on nawet już nie ma, żadnego siły, prawda? Tak. Kolego, to co, to myślę, że możemy chyba tą część zamknąć. Mhm. I przechodzimy do naszej następnej części.
Tak, i nawet się tak dobrze złożyło, że ten dzwonek taki, znaczy nie, źle się złożyło, ale,
taki niebrawy,
ale
nie,
w kontekście naszego głównego tematu, jego połamanie i taka biedność jakoś mi nawet pasuje.
Traumę
miał. Musielibyście Państwo to zobaczyć, jak on męczy się z tym dzwonkiem, bo widać traumę.
Dostałem w prezencie od żony, żeby nasz podcast od czasu do czasu... No inaczej, żeby nasz podcast różnił się od innych podcastów. No i ten dźwięk miał być, wiesz, tym takim elementem stałym. No i teraz, jak ja to wytłumaczę?
Coś muszę zrobić, bo kolega cierpi ewidentnie. No dobrze, ale proszę Państwa, tak jak mówię, dlatego też mi pasuje akurat to symbolicznie, ponieważ mieliśmy dzisiaj zająć się tematem historycznego, znaczenia, a może znaczenia wykształcenia, czy kształcenia, wykształcenia na przestrzeni dziejów, sprowokowani trochę tym, co wydarzyło się w przestrzeni szkolnictwa wyższego w ostatnich czasach, czyli wielkim zamieszaniem związanym z pewną, no powiedzmy, szkołą wyższą, która wystawiała bardzo dużo dyplomów w ramach za tak teoretycznie prestiżowy kierunek kształcenia, który to kierunek kształcenia upoważniał de facto do wzięcia udziału w działalności, no powiedzmy, zarobkowej, dość specyficznej, zasiadania w radach nadzorczych różnych instytucji publicznych, przynoszących no niemałe zyski pewnie tym, którzy tam zasiadają. No i pytanie moje takie dla ciebie. Jak sądzisz, czy rzeczywiście... takie jest właściwe znaczenie wykształcenia, to znaczy, czy ten moment przeliczenia wykształcenia na środki materialne, decydujące o znaczeniu tego wykształcenia, jest czymś, z czym spotykamy się dopiero teraz, czy to jest jakieś tylko rozwinięcie pewnego trendu, bo my czasami tak idealizujemy to znaczenie wykształcenia, a tu nagle, bach, okazuje się, że to jest warte tyle, ile miejsce w Radzie Nadzorczej.
Wiesz, no, jest to kluczowe chyba pytanie dotyczące generalnie kondycji jako takiej nauki, nauczania uniwersytetu jako idei, ale także i innych szkół, które pośredniczą w przekazywaniu wiedzy czy też kompetencji. Teraz mógłbym sobie ułatwić sprawę i powiedzieć, że no, trochę to jest wbrew tej zasadzie w uniwersytetu, gdzie no, jest to jednak święto i uczących, i uczących się.
Ale oni tam się świetnie dogadali, patrz. No, i ci uczący.
Zgoda, tylko ja myślę tutaj o tym, co było na początku, to znaczy tej rozmowy, tej dyskusji, tej relacji mistrz-uczeń. Myślę, że to był ten element taki stały też funkcjonowania w społeczeństwie, bo mieliśmy tych właśnie, którzy nauczali, byli tymi uczącymi się i tak dalej, więc pozyskiwali. Natomiast mnie się wydaje, że chyba, tu już możesz mnie poprawić, że od XIX wieku mamy jednak do czynienia z profesjonalizacją tych różnych działań i może w związku z tym, że ten świat stawał się coraz bardziej złożony, była potrzeba jednak kształcenia bardziej zawodowego, to znaczy, oczywiście to zawodowe kształcenie już mamy wcześniej, bo przecież, żeby zostać jakimś tam mistrzem, czeladnikiem, czymś tam, no to trzeba było po prostu odbyć takie czy inne kursy, no i to, ten patent, który dostawałeś, no uprawniał cię do tego, no, żeby zarabiać pieniądze, no, bo generalnie to, o to tu chodziło. To, że to ograniczano i tak dalej, bo się obawiano, że będzie w którymś momencie ta inflacja, no, to jest inna sprawa, ale mi się wydaje, że ten XIX wiek otworzył po prostu te możliwości. W XX wieku one zostały jeszcze bardziej, bym powiedział, sprofesjonalizowane i dzisiaj chyba nikogo nie dziwi to, że w chwili, jeżeli mamy na przykład takie czy inne urzędy czy stanowiska, no to po prostu trzeba wykazać się jakimś tam minimum kompetencji, które są do sprawowania takiego urzędu potrzebne. I pytanie jest naturalnie takie, czy potrzebujesz koniecznie do tego uniwersytet? No chyba nie, to znaczy nie jest to takie po prostu istotne, natomiast na pewno powinieneś zaliczyć jakąś tam szkołę, powiedzmy sobie zawodową, żeby móc tym samym wykazać, że faktycznie masz te kompetencje.
No tak, ale wiesz, to moje pytanie jakby dotyczy szerszego problemu, bo to świetnie zarysowałeś, że rzeczywiście mamy profesjonalizację. No, ja bym powiedział, że ta rewolucja XIX wieku to jest właśnie rewolucja edukacyjna polegająca na tym, że ludzie mają dostęp do wiedzy teoretycznej.
I coraz więcej tych ludzi.
Tak, i coraz, bo to właśnie chodzi, że coraz więcej osób partycypuje w tym,
to umasowienie
w tym dziedzictwie edukacyjnym całej ludzkości, że tak. Mamy tu do czynienia z krok za krokiem z upowszechnianiem. Czasami się używało tego słowa upowszechnianie wiedzy w sposób taki no, trochę bezrefleksyjny, ale to naprawdę jest ogromna wartość. Nagle ludzie z różnych grup społecznych z biegiem czasu, w zasadzie każdy, zwłaszcza w tych krajach paradoksalnie, gdzie następował awans społeczny, miał dostęp do wiedzy praktycznie z całego świata. To jest ogromna rewolucja. No ale z drugiej strony, ja wiesz, patrzę na to i tak, że mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu samej funkcji, czy może inaczej, czy mamy zmianę tej funkcji szkolnictwa wyższego i szkolnictwa w ogóle, no bo to, o czym ty mówisz, to kształcenie zawodowe wcześniej dokonuje się w takiej relacji bezpośredniej, to mistrz-uczeń, mistrz faktycznie, szewc naucza swoich czeladników, tak. No. Wiadomo, ale z drugiej strony na uczelniach, uniwersytetach już w średniowieczu przecież kształci się profesjonalistów, kształci się medyków, kształci się jurystów, prawników, no i wreszcie kształci się duchownych w zakresie teologii i w zakresie prawa kanonicznego. To wszystko są specjaliści w jakimś zakresie. Tylko pytanie moje jest to podstawowe, czy oni kształcą się po to, inaczej, czy to kształcenie ma za zadanie wykształcić ludzi, którzy będą lepszej sytuacji finansowej dzięki wykształceniu, czy też zadaniem ma być wykształcenie ludzi, którzy czerpią przyjemność z tego, że wykonują pewien specyficzny zawód. No i pewnie zależy to bardzo od jednostkowych wyborów i można wskazać i takie, że dzięki temu wykształceniu już w średniowieczu mamy kariery ludzi z burżuazji, czy z tej kształcącej się burżuazji, czy z drobnej szlachty, którzy uzyskują wysokie stanowiska. Ale tak zastanawiając się, ja nie widzę takiej korelacji bezpośredniej, która gwarantowałaby naprawdę wysokie stanowiska dzięki wykształceniu. To się zdarza, bo można być kanclerzem, można być teologiem, który osiągnie wielki sukces, ale w gruncie rzeczy ta masa zasila raczej średnią grupę takich urzędników, profesjonalistów.
Ale zwróć uwagę, że tak nie zawsze było. To znaczy w przeszłości mieliśmy też i takie sytuacje, że wraz z upowszechnieniem się kształcenia naturalnie powstawały jak grzyby po deszczu liczne szkoły. I one między sobą zaczęły konkurować. I to powodowało, że zaczęły wykształcać się centra, gdzie kształcono wybitnych absolwentów. I tym się też szczyciły. I to też w jakiś sposób miało przełożenie później na ubieganie się tych osób o pracę, lub też na przykład o lepsze miejsce na takich czy innych studiach, ponieważ mogły się wykazać tym wysokim wykształceniem. Ja myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze uwzględnić element czasu, bo to nie było też wykształcenie, które już abstrahuję od pieniędzy, które trzeba było wydać i tak dalej, które można było uzyskać w ciągu jednego roku. To najczęściej poświęcano na to lata i zakładano, że kończąc, będąc absolwentem takiej szkoły, takiego uniwersytetu, że ty wchodzisz w ten świat już zawodowy jako ten specjalista, czyli tym samym sposobem różnić się od tej masy, z którą mogłeś mieć do czynienia, chociaż nie zawsze mogłeś mieć z nią wręcz do czynienia. Dlatego też jest z tym związana też jakaś kalkulacja, to znaczy z jednej strony jest to jakaś pasja, bo umówmy się, że to nie tylko są oczekiwania w rodziców, że skończysz to czy tamto, chociaż naturalnie w wielu przypadkach to mogło ułatwiać i ułatwiało to uczenie czy studiowanie. Z drugiej jednak strony chodziło o pewną perspektywę, którą ty mogłeś mieć, to znaczy jeżeli na przykład zaliczyłeś to czy tamto, byłeś absolwentem tego czy tamtego, no to mogłeś wejść w pewne obszary, które gwarantowały ci jakieś korzyści i ten element, ja to może umownie nazwę, pewnej nagrody w tym sensie, no chyba zawsze towarzyszył. To znaczy, coś, to było też coś, co nas popychało lub też popycha do tego, żeby ten wysiłek wykonywać i nie rezygnować z tego, no bo to przynosiło konkretny też efekt. Natomiast dla mnie inną sytuacją jest, jeżeli faktycznie coś się robi na skróty, nazwijmy to tak brzydko, po łebkach i chcesz osiągnąć ten sam wynik, który no jednak jest w normalnym przypadku obarczony faktycznie tymi różnymi elementami, czyli wiesz, długość, także środki, które musisz w to zainwestować i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, ja widzę dwie drogi, bo z jednej strony cały czas jest mimo wszystko we mnie, przynajmniej ta tradycja edukacji starogreckiej, antycznej, gdzie mimo wszystko te szkoły miały charakter elitarne tylko dlatego, że brałeś w nich udział, jeśli chciałeś myśleć, jeśli chciałeś dyskutować. No oczywiście, czym innym była Akademia Platońska, czym innym był Sokrates chodzący ze swoimi uczniami, czym innym byli cynicy i tak dalej, ale zawsze było za tym przekonaniem, że warto myśleć, że człowieka to odróżnia od zwierząt, że myśli, że jest istotą refleksyjną. I to dążenie do poznania siebie, poznania świata przy pomocy intelektu miało wartość dlatego, że było celem samym w sobie człowieka. Natomiast my, choć jesteśmy tak przywiązani do tej dziedzictwa antyku, mam wrażenie, że kompletnie zagubiliśmy ten element. To znaczy, on ma znaczenie dla tej niewielkiej grupy, która faktycznie popycha do przodu naszą wiedzę, która faktycznie rozszerza horyzonty człowieka. Ale jest to grupa stosunkowo niewielka, natomiast to, co wydarzyło się już chyba od średniowiecza i potem przyspieszyło jedynie, to rzeczywiście przekształcenie tego systemu edukacyjnego z rozwijania mądrości ludzkiej w rozwijanie sprawności w wypełnianiu funkcji na rzecz społeczeństwa. Nic w tym złego, prawda? To nie krytykuję tego, tylko mam wrażenie, że jednocześnie gdzieś krok za krokiem gubimy tą drugą stronę, to znaczy, że żeby ta sprawność była budowana, to muszą być też ludzie i to powinni oni odgrywać dość istotną rolę w samym systemie edukacyjnym, którzy jednak krok za krokiem mają coś nowego do powiedzenia, starają się zwrócić naszą uwagę na nieco inne aspekty, no i poświęcają się temu z myślą właśnie o tym, że prawda sama w sobie jest wartością. Że wiesz, że bez tego ten cały system tego kształcenia, te 8 lat, 4 lata, kolejne 5 lat, zauważ, że on przestaje mieć sens powoli. To znaczy, robi się te wszystkie studia dotyczące wartości dyplomów, czyli o ile zwiększa się wynagrodzenie, ale de facto widać na przykład w tych badaniach, że edukacja przynosi największe zyski tym, którzy wcześniej zaczęli pracować. Ktoś zaczyna pracować, dopiero potem podejmuje kształcenie, bo już wie, w jakim zakresie chce się kształcić, zdobywa kompetencje stricte już związane z jego zawodem i w związku z tym ma wyższe wynagrodzenie.
Ale to jest ta ścieżka właśnie druga, o której ty myślisz, natomiast nie ta elitarna, od której zacząłeś, bo ta elitarna właśnie ma też to w sobie, że mogą... tego rodzaju kompetencje mieć nielicznie.
Tak jest.
I jeżeli istnieje zgoda społeczna na to, że jest miejsce także i dla tych, to myślę, że to jest rzecz bardzo wartościowa, bo to nie ulega wątpliwości. Tutaj możemy wiele takich przypadków wskazać. Natomiast jest cała masa właśnie tych drugich rozwiązań, gdzie tak naprawdę nie chodzi o tą elitarność. Wręcz tak odwrotnie, tu chodzi po prostu o rzecz bardzo praktyczną, bo taki jest wymóg. Trzeba mieć takie czy inne zaświadczenie. Przypomnij sobie na przykład, jak to było z kształceniem nauczycieli, że nagle musieli wykazać się nie wiadomo jak dużą ilością różnych zaświadczeń, że uczestniczyli w takich czy innych kursach. Ja nie ukrywam, że dla nas to chyba był złoty okres, bo tych kursów takich czy innych trzeba było naprawdę sporo organizować i za to my też otrzymywaliśmy przecież gratyfikację. Nie zmienia to postaci rzeczy, że taki nauczyciel, czy taka kalkulacja nauczyciela, tutaj tylko do jednej z grup się odwołuję, ale podejrzewam, że w innych nie jest inaczej, że po zebraniu jakiejś tam tej liczby tych zaświadczeń miał prawo nie tylko awansować, ale także z awansem było związane też zwiększenie na przykład wynagrodzenia. Więc tutaj zobacz, to był taki pewien ciąg, ale mi się wydaje, że chyba jest jednak generalna różnica do tych okresów wcześniejszych, że dzisiaj nie możesz tej drogi sobie zaplanować. To znaczy, wiesz, nawet chyba była większa świadomość przed stuleciami, popraw mnie, że albo się nadawałeś na studia, albo się nie nadawałeś do tych studiów. To znaczy, jeżeli się nie nadawałeś, no to kierowano cię albo po prostu sam wykonywałeś inny zawód, który bardziej ci leżał lub też ewentualnie, który byłeś w stanie wykonać. To wcale nie oznacza, że ktoś z rodziny na przykład już nie mógł na przykład skończyć studiów, czy też robić karierę na przykład naukową i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co się zmieniło od XIX wieku, to ta dostępność. To znaczy ona już nie była w jakiś sposób warunkowana pochodzeniem, majątkiem, chociaż także i to jeszcze nadal jakoś tam odgrywa rolę. Natomiast tutaj w tym przypadku, w tym drugim, chodzi tylko o uzyskanie konkretnych potwierdzeń, które pozwolą ci po prostu wykorzystać fakt studiowania, czy też zaliczenia w konkretnych kursów, ażeby móc po prostu dalej awansować, tak zarabiać jest. Więcej i tak
przy czym,
dalej.
Wiesz, no oczywiście możemy wskazywać, że wiek XIX, ale zwłaszcza XX był też przełomowy, dlatego że otwarto tą drogę edukacyjną dla kobiet.
Tak.
To jest podstawowy moment, kiedy nagle połowa społeczeństwa zaczyna mieć możliwość kształcenia się, dzielenia swoimi myślami w sposób otwarty, a nie kryjąc się za plecami mężczyzn, którzy zgarniają z tego tytułu jakieś profity, ale wiesz, mi chodzi też o to, że jeżeli patrzymy tak na tą sytuację, czyli wzrost znaczenia takiego materialnego przełożenia edukacji i odsuwanie niejako wartości tego samokształcenia się, samodoskonalenia, tej cnoty, jaką jest poszukiwanie prawdy, to musimy sami zadać sobie pytanie o kształt i funkcję naszego sektora i w ogóle edukacji jako takiej. Bo edukacja, zauważ, jest w gruncie rzeczy nastawiona jednak formalnie na zdobywanie wiedzy, na poznawanie świata, ale w praktyce coraz częściej dlatego jest lekceważona, że całe społeczeństwo mówi, warto zdobywać wiedzę, ale tylko wtedy, jeśli przynosi korzyść. I to, co się wydarzyło w tej nieszczęsnej szkole, zauważ, że nie wzbudziłoby żadnych nawet najmniejszych oporów, gdyby nie miało tła politycznego. Gdyby nie miało tła zmiany władzy, zaangażowania poprzednich władz w te wszystkie rzeczy, przeszłoby to bez problemu, tak jak przechodzą dziesiątki kursów, studiów zaocznych, a nawet studiów dziennych, które mają wartość taką merytoryczną niezmiernie niską, a dają dyplom jakiejś szkoły. I teraz pytanie, czy ten system ma szansę się utrzymać, bo naprawdę coraz więcej młodych ludzi widzi przecież, że kształcenie po studiach licencjackich nie ma sensu. Zmieniają, idą albo do pracy, albo biorą tylko krótkie kursy, które ich dokształcają. Dalsze kształcenie
nie ma
znaczenia.
Zobacz, ale to
nie
obserwujesz
znaczenia.
Też tego zjawiska już właściwie od początku lat 90. XX wieku. To znaczy wraz z umasowieniem polskich uczelni powstało to takie wrażenie, że teraz każdy może studiować, ale to nie jest tylko kwestia tych, którzy może mieli za duże ambicje i tak dalej, albo ambicje na przykład rodziców i tak dalej, tylko to państwo było też zainteresowane,
oczywiście,
żeby jak najwięcej młodych ludzi wtłoczyć właśnie na pewien czas na uczelnię, nieważne teraz, czy ktoś się nadawał, czy się nie nadawał, żeby tym samym po części rozwiązać problem bezrobotnych, bo nie miano dla nich żadnej oferty. I to jest, widzisz, teraz dla mnie pytanie takie, czy i na ile państwo powinno uczestniczyć trochę w takim strategicznym myśleniu, czy stać nas na to, żeby takie studia właśnie dalej prowadzić, żeby utrzymywać i tak dalej, czy też raczej nie powinno się zwracać uwagi na to, żeby przenosić jakoś inaczej akcenty, ale trzeba mieć jakąś konkretną ofertę dla młodych ludzi, natomiast dzisiaj chyba nie ma za bardzo dużej alternatywy, to znaczy także w takim przeświadczeniu samych rodziców, którzy już są potomkami tych, którzy właśnie w latach 90. Tak właśnie zaczynali, no to dla nich nie ma innej drogi, jak właśnie poprzez uczelnię wyższą, żeby w którymś momencie móc zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Czyli uniwersytet został, chcąc nie chcąc, zredukowany do takiej wyższej szkoły zawodowej i teraz w zależności od tego, czy po licencjacie zdobędę pracę, czy też nie, to kończę na licencjacie. Mogę po skończeniu w magisterium też podjąć pracę, ale między Bogiem a prawdą, do niektórych zawodów, czy faktycznie jest potrzebny licencjat, czy jest potrzebna, jest w magisterium, no nie mam żadnego pojęcia, słuchaj. Uważam, że nie, to znaczy, żeby funkcjonować też w społeczeństwie, być takim pełnoprawnym obywatelem, niekoniecznie, to nie jest konieczne, bo wystarczy, że tak jak to było w przeszłości, że uczęszczałem do takiej czy innej szkoły zawodowej i miałeś świetny zawód, który sprawiał ci satysfakcję i mogłeś go po prostu wykonywać, a tym samym nie traciłeś czasu na to, co właściwie też obserwujemy. Przecież, no nie łudźmy się, nie każdy absolwent szkoły wyższej, czy uniwersytet, czy politechnika i tak dalej, od razu odnajduje się na rynku pracy. To jest zawsze pewien taki okres, kiedy no jednak następuje ta reorientacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby wzmocnić na przykład te działania szkół zawodowych z praktykami, kto wie, może by to przyniosło po prostu lepszy efekt. Ale tu jest potrzebna ta oferta.
No wiesz, to jest też, wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane, bo jest też kwestia prestiżu, jaki jest z tym związany. No, wymagań też pracodawców, którzy właśnie wymagają wykształcenia wyższego. Nie przypadkiem, bo jednak kształcenie wyższe, ja tu się uprę, że właśnie ta funkcja, którą my zapominamy, jaką jest czerpanie z wiedzy, która jest rozległa, która pokazuje różne perspektywy, jest dziedzictwem całego świata, ożywia umysł, powoduje, że ten umysł staje się bardziej elastyczny, szuka innych rozwiązań. To jest, też wychodzi w badaniach, że inaczej do rozwiązywania problemów podchodzą ci, którzy mają szerszą, nawet ogólną wiedzę, inaczej ci, którzy mają wąską, sprofilowaną wiedzę. Ja bardziej bym, wiesz, optował za tym, żeby spojrzeć w ogóle na zmieniające się warunki funkcjonowania systemu, który został, no nie ma co mówić, ukrywać, zdemoralizowany i zdemokratyzowany w takim niekoniecznie dobrym tego słowa znaczeniu, ale żeby zastanowić się też nad tym miejscem w przyszłości niedalekiej, bo ten czas biegnie szybko, sposoby kształcenia i formy kształcenia szybko się zmieniają, ale my cały czas mamy możliwość wyboru. Mamy tą tradycję antyczną, czyli cnotą jest poszukiwanie prawdy, bo to zmienia człowieka i pozwala mu być pełniejszym obywatelem. No i mamy też tą tradycję technę, czyli musimy zapewnić sposób funkcjonowania w tej rzeczywistości, dając konkretne wykształcenie. To się ze sobą nie kłóci, tylko pytanie, jak zapewnić harmonijne połączenie tego, że jednak trzeba kształcić ludzi, użyję tego niemodnego słowa, cnotliwych, żeby oni wiedzieli, jak wybierać dobro i zło, ale z drugiej strony, żeby mogli się odnaleźć w świecie tu i teraz.
W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak kto woli, kropkę nad i.
No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
Dwóch historyków?
Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Dziękujemy.
Dziękujemy.